Już jesteśmy.
Guten Abend. Meine Damen und Herren. Dobry wieczór, bo to tyle, co potrafię po niemiecku.
A willkommen.
Willkommen, willkommen. Jeszcze jest meine Trabante ist fantastische Auto. Czy coś takiego.
Musimy kiedyś zrobić ten cały odcinek po niemiecku.
Ja, wóz, warum nicht?
I zwaśnić. Nie, ale to możemy ten, jakimś tam autotranslatorem robić niemieckie napisy od razu dla naszych rodaków z Niemiec. Dla opcji niemieckiej tak zwane. Dobrze. Maćku, dzisiaj ty czynisz powinność jakby prowadzenia. O!
No to...
tak, i o to udało się w niebyt. Ależ to nie było zaplanowane, proszę Państwa, ale złożyło się niezwykle, niezwykle się złożyło.
Czy to jest product placement? Tak, bo teraz Elgato nowy grabber wypuściło.
To właśnie chyba jest tak, ten nowy.
Rozumiem,
było nie kopać nogami pod stołem?
Chyba tak. No, zobaczymy, co z tego będzie.
Ja nie zdążyłem z Hackroomu zabrać gratów, więc stwierdziłem, że po prostu kupię sobie nowe. No dobrze, przechodząc do meritum. To jest taki temat, który chyba Adama rozczuli, bo Adam, tak jak ja, jest wielkim fanem VPN-ów jako panaceum na wszystkie problemy i gwarantów bezpieczeństwa. I jeden z dostawców, konkretnie ExpressVPN, miał problem, bo ciekły mu requesty DNS-owe przez kilka lat, jak się okazuje. Więc tak to średnio z tą prywatnością, ale cóż, no rozumiem, że dalej youtuberzy będą chwalić VPN jako rozwiązanie wszelkich problemów.
Generalnie 40% od opłaty rocznie od każdego klienta, który kupi, rozwiązuje wiele problemów. I gdybym był zachłanny i sprytny jednocześnie, to parę lat temu zacząłbym reklamować VPN-y i potem wypychałbym materac z dolarami. Jak nikt nie miał VPN-a w Polsce, to oni dawali 40% za pierwszy zakup i potem chyba jeszcze tam 25% za odnowienie. Więc to takie naprawdę po prostu takie money going brr. I trzeba było tylko napisać artykuł, że VPN jest super i w ogóle daje dużo prywatności i bezpieczeństwa. I już. Potem drugi jeszcze był Brave, taka przeglądarka, która płaciła 30 dolców chyba od głowy. Też bardzo szeroko reklamowana w internecie. Też. No, można.
Ale wiecie
można.
Co, ten biznes jest dosyć ciekawy, w sensie VPN-owy, bo chyba każdy dostawca VPN-a, oprócz Mulvada chyba, jak dobrze pamiętam, z takich, tych takich, co nie logują niby, a jakby ma taki program, co płacą dużo pieniążków, żeby z nich korzystać. To jest też dosyć ciekawe.
Tutaj Andrzej wyraża wątpliwość, ilu jest klientów. Proszę pana, w Polsce to są setki tysięcy. Setki tysięcy. A to na dokładkę jeszcze większość tych VPN-ów ma jednego właściciela, czy tam dwóch, może trzech, to w porywach, więc to są dobre pieniądze. Tak, widać, że Adam nie jest po VPN-ie. No.
Ja bardzo lubię te bajki o tym, że te VPN-y są super i nic nie logują, bo w moim krótkim życiu zdarzyło mi się kilka razy napisać takiego operatora VPN-a, hej, tu mamy taki problem, bo jest użytkownik wasz, który robi złe rzeczy. I oni odpisywali mniej więcej na co drugą taką wiadomość, oj, strasznie nam przykro, proszę, tu są logi. Więc z tą taką poufnością i nielogowaniem niczego to jest taki bullshit, że boli. Natomiast rozumiem, że to jeszcze dodatkowo ExpressVPN był bardzo transparentny i po prostu ciekło, bo czemu by nie.
Jeszcze tylko dodam, że z tymi logami jest tak, że jak chcecie przeczytać politykę prywatności i co tak naprawdę jest tą nielogowane, to niektóre VPN-y te typu no-log twierdzą, że nie logują waszego ruchu, co jest w sumie prawdą prawdopodobnie, bo również nie robi tego wasz operator telekomunikacyjny, bo nie ma aż takich dysków, albo po co mu to. Natomiast jak najbardziej na przykład loguje IP, z których płacicie, z których się logujecie, z których otwieracie sesję, więc gdy przychodzą organy ścigania, to tak, podają te informacje. No, to przecież wielka sensacja, jak NORD zmienił politykę prywatności, zawierając w niej informację, że reaguje na zapytania organów ścigania. NORD kiedyś udawał panamską firmę, wcale nie litewską, którą jest od zawsze. I w końcu się przyznał, bo chciał zrobić bardziej legalny biznes i powiedział w końcu, że ma to biuro na Litwie, o którym ja rok wcześniej opowiadałem na webinarze. No i okazało się, że odpowiada normalnie na żądania organów ścigania jako normalnie porządny europejski podmiot. No, cywilizacja.
Słuchajcie, nawet jakby nie chcieli odpowiadać i nawet jakby stwierdzili, że nie logują tych metadanych, to pamiętajcie, że oni gdzieś muszą mieć te serwery i ich dostawca może logować metadane i jakby to już załatwia temat.
Ja pamiętam, to i tak jest jeszcze pół biedy, bo z czegoś też przecież muszą żyć, jeżeli ktoś faktycznie loguje ten ruch i go dalej sprzedaje. A były takie przypadki w historii. Avas na przykład, uśmiecham się do ciebie. Czy Onavo, uśmiecham się do ciebie też. To przecież Facebook kupił VPN na Onavo po to, żeby dowiadywać się, z jakich produktów konkurencji korzystają ich klienci, żeby kupić tą konkurencję, zanim urośnie na za dużą, jeżeli nagle robi się popularna. Wyśmienity biznes, polecam. Dobrze, możemy zrobić osobny odcinek o moim naśmiewaniu się z VPN-ów, ale Express VPN, to, że mu likowały DNS-y, mnie nie dziwi, to, że przez kilka lat nikt nie zwrócił uwagi, jest śmieszne, bo to znaczy, że nikt, kto patrzyłby w swój ruch, nie używał tego bacieria.
Pytanie, czy to nie było zamierzone? Jeszcze, że tak powiem, dorzucę coś do tego, żeby jednak gdzieś bokiem ten ruch był, była możliwość sprawdzania.
To nie wyjaśniaj spiskiem czegoś, co można zwykłą głupotą, więc to...
No dobra.
Tak, bo to, ale wiesz co, tam w ogóle jest jakieś takie to tłumaczenie, z jednej strony spełnia wszystkie kryteria bullshit bingo, bo na przykład jest, że niewielki procent naszych użytkowników, ja bardzo zawsze kocham ten, to stwierdzenie we wszystkich komunikatach.
Poniżej
tak, niektórzy użytkownicy Google Drive'a.
Milionów.
Ale niewielu, tam poniżej procenta. To tutaj jeszcze mieli jakiś problem, bo oni tłumaczyli potem, że to występowało tylko, jeżeli używały split tunelingu, ale to też jakby pytanie, po cholerę w takim scenariuszu, czy split tuneling, znaczy, co chcesz splitować?
Coś trzeba było napisać.
Dobra. Moi drodzy, myślę, że za dużo już o tym VPN-ie jak na jeden odcinek. Więc
kod rabatowy będzie w napisach końcowych.
Tak. Rozmowa kontrolowana 2137, dobrze zapamiętam?
Tak, to jest wtedy darmowa licencja OpenVPN-a dożywotnio.
Tak. I Windowsa.
WireGuarda dorzucamy.
Tak, i Wireshark. To dobrze, idziemy dalej. Moi drodzy, ostatnio internet obiegła informacja, że Kanada przymierza się do zabanowania Flippera Zero. To jest o tyle ciekawy temat, bo Flipper Zero jest teoretycznie tylko jedną z ofiar, ponieważ jakby rząd kanadyjski chce iść szerzej i zabronić ogólnie narzędzi podobnych do Flippera Zero, no, czyli takich, które w sumie korzystają z nich pentesterzy hardware'owi chociażby. I dlaczego? Dlatego, że podobno przestępcy używają tych narzędzi z tak zwanych sophisticated tools do tego, żeby kraść samochody. I co o tym myślicie, panowie?
Jest przepiękna historia. Znaczy, gdybym był producentem Flippera Zero, to bardzo, bardzo bym podziękował rządowi Kanady za tą fantastyczną reklamę na całym świecie. News poszedł po mediach i wiele osób pewnie dowiedziało się w ogóle o istnieniu Flippera Zero. Natomiast też bardzo fajne podejście, bo w niektórych krajach na przykład, jeżeli da się samochód otworzyć prostym gadżetem, to dostają po łbie producenci samochodów i zostają zmuszeni do naprawienia tego problemu. A tu dostają po obie importerzy gadżetów. No nie wiem, jak kiedyś przecież można było otwierać samochody piłeczką tenisową, się nacinało, przyciskało do zamka i pod ciśnienie zasysało zapadki. To co, zakazać importowania piłeczek tenisowych? No można, owszem. Tak, więc tak to jest, jak politycy biorą się za naprawianie problemów bezpieczeństwa.
Tak, myślałem, że powiesz, Adamie, że jeżeli jesteś w stanie fliperem otworzyć samochód, to jest już twój. Ale dobrze, że powiedziałeś co innego. Maćku, a ty co o tym myślisz?
Ja właśnie myślę o tym, co powiedział Adam a propos polityków, bo czytałem przed chwilą rozmowę polityków na temat komputerów kwantowych, które rzekomo ktoś ma kupować w Polsce i zrobiło mi się strasznie smutno, jak do mnie dotarło, że oni na inne tematy pewnie też mają takie pojęcie. Po prostu tu wiem, że opowiadają głupoty, to jest smutne. Natomiast co do Flippera, znaczy ja, to jest trochę chyba pokłosie tej naszej rozmowy tydzień temu. Przecież jest masa narzędzi, którymi można zrobić głupie rzeczy. No, ja też przyznam się, używam Flippera Zero do tego, żeby otwierać sobie bramę przed blokiem, którą otwieram średnio dwa razy w roku.
I myślałem, że robisz głupie rzeczy z Flipperem Zero. Oj, coś ci głos urwało?
Tak, nie ma. Nie
to słyszymy. Pewnie ten flipper.
Ktoś mu fliperem mikrofon przejął po prostu pewnie. To ty próbuj, my pociągniemy dalej.
Jeszcze cię nie słychać.
Jeden wizję, drugi audio. No, może się uzupełnicie. Adam, mów, a Maciek ruszaj ustami.
Dobrze. To jeżeli chodzi o jakby dokończenie tej historii, zanim Maciek się uruchomi ponownie, chyba go słychać już. Cześć,
chyba
Maćku.
Już jestem.
Tak, jesteś.
Niech go kończy. Jak wrócił, niech dobra. Go kończy. Może, co, może ma coś do powiedzenia.
Nie, chodzi mi o to, że jakby to jest tak, że jest masa narzędzi, których używamy, których nie można zrobić głupie rzeczy i teraz będziemy je wszystkie blokować, no to jest trochę tak, jak dojdziemy do takiego etapu, że skanery portów będą poblokowane, bo przecież można nimi zacząć rekonesans przed atakiem, więc
zabronimy. A tam poblokowane będzie zakaz importowania.
A jak skanowanie portów, to jest znany atak, przecież proszę cię.
Jaki atak? To jest 65 tysięcy ataków. Natomiast to trzeba będzie Great Firewall postawić na granicy i cła po prostu będą wprowadzone pewnie na każdy pakiet i tyle. No.
Boże, to się to nie wypłaci.
Napiszmy polski skaner portów od razu.
Narodowy.
To będzie NMAPEX czy coś takiego.
Skanerex.
Polnmapex.
Skanerex. Skanerex.
Procesem będzie firma Polskanex.
Okay.
I już domenka myk.
Myk, ktoś już rejestruje. A, słuchajcie, jeżeli chodzi o tego flipera, to producent flipera się ustosunkował do tej informacji i stwierdził, że oczywiście da się otworzyć samochody, ale te, które zostały wyprodukowane przed 1990 rokiem, a które nie mają zabezpieczeń w postaci jednorazowych kluczy, które wymieniają, więc... No cóż, tak jak Adam wspomniał, reklama dla flipera jest, a tak naprawdę fliperem tych nowszych samochodów nie da się otworzyć. Ciekawe, jak to się będzie rozwijać.
No nie wiem, trzeba wziąć flipera i pojechać do Kanady. Może w ogóle trzeba wziąć pudełko fliperów, pojechać do Kanady i tam zrobić mega flipa na flipery i zostać bogatym importerem.
Flipa na flipa, a to będzie wtedy czarny rynek.
Ale zobaczcie, że były takie czasy, gdzie w Kanadzie na przykład były hostowane te biblioteki kryptograficzne, na które Amerykanie się oburzali, że tego nie można eksportować, więc no daleką drogę przeszliśmy.
Znaczy, politycy przeszli chyba dłuższą. Kanada jest specyficznym krajem.
Fair point.
Adamie, to ostatnio chyba nawet pisałeś o fliperze i jego zastosowaniach i możliwościach, więc zapraszamy was do przeczytania i zapoznania się.
To nie ja, ale u mnie.
Tak, na zaufanej trzeciej stronie znajdziecie artykuł, chyba nawet w dwóch częściach, jak dobrze pamiętam, czy jednej?
Trzecia wkrótce.
Tak, czyli są dwie części, nie pomyliłem się, i trzecia wkrótce, także zapraszamy was do lektury.
Jest aż może tyle tam coś ciekawego.
Nie, jest aż tyle rzeczy, których się nie da zrobić.
W węża się da grać.
Wieloma rzeczami da się grać w węża. Widzieliście ten router Ubiquiti, na którym ktoś grał w węża na diodkach portów?
Nie, widziałem Duma na tym, na pralce, jak ktoś odpalił i grał pokrętłem do sterowania.
Ktoś ostatnio odpalił Duma na jakiejś szalce do hodowli bakterii czy coś takiego, więc...
A, był, no. Tak. Słuchajcie, na czym jeszcze nie odpalono Duma? Dobrze, lecimy dalej.
Na Amidze.
Co? A był Gloom na Amidze, chciałem ci powiedzieć.
Się nie liczy.
Tak. Nie wiem, czy ktoś pamięta Glooma jeszcze. Ja bardzo żałowałem, bo tylko na 1200 wyszedł, ale no cóż.
Tak, bo to trzeba było AG mieć.
AG, tak. Dobrze, moi drodzy, lecimy dalej, bo znowu idziemy w jakieś klimaty poboczne, retro, vintage i tak dalej, czyli mniej więcej w naszym wieku. No i co? No i RCE, no i co możemy dodać? No, jeden z czołowych producentów, o którym mówimy co chwila, co tydzień, na każdym odcinku, czyli Fortinet tym razem. Bo czemu nie?
Ale tylko Forti? Czy mamy tam więcej na liście?
Co, chyba Forti, z tego co widzę.
Ale jak to w tym tygodniu, tylko Forti?
Chyba tak. No to i Vanti jeszcze, tak? I Vanti jeszcze dostał. Czy to było w zeszłym tygodniu?
Vanti było, one chyba się ciągnie, to jakaś epopeja. Why not both? Jest świeżutkie.
I Vanti dostaje cały czas. Jak teraz rozmawiamy, i Vanti dostaje.
Niektórzy się dowiedzieli, że jest taki dostawca i po prostu jeszcze nie mieli tego pudełka w swoim labie, a teraz już mają, więc będą leciały nowe. No.
Tak, tym bardziej, że już memy zostały rozszerzone poza Citrixa, Fortineta. Dostał jeszcze i Vanti. No i co? No jakby standardowo 9.5, 9.6 właściwie CVE. Także smuteczek, cotygodniowy smuteczek tak zwany. Łatajcie się. Jak dobrze pamiętam, ta podatność jeszcze była o tyle ciekawa, że na początku nie było zapatchowana do końca.
Tak, tak, przez ponad dobę nie była zapatchowana i bardzo mi się podobała rekomendacja Forti pod tytułem nie używajcie SSL VPN.
Popieram rekomendację, rozciągnąłbym ją trochę.
Wiecie co, ale ja się zastanawiałem dzisiaj nad tymi podatnościami, bo czytam dosyć dużo Twittera i tam ludzie drą łacha, że tak powiem, z producentów, o których już mówiliśmy. I pytanie, czy słusznie, no to są duże ekosystemy, duże aplikacje, ja rozumiem, że jakby powinni dbać o to bezpieczeństwo, ale czasem jest trudno to zrobić, no nie oszukujmy się. Ja będę trochę adwokatem diabła, bo pracowałem w firmie, która robiła rozwiązania tego typu. I nie było to takie proste, żeby to wszystko ogarnąć, więc podejrzewam, że jeżeli nie te firmy, to co innego? Jakby jakie są inne rozwiązania, które mogą zapewnić to bezpieczeństwo? Wydaje mi się, że jak przejdziemy na inne rozwiązania, to zaraz oczywiście researcherzy pójdą w tamtym kierunku i też pewnie coś znajdą.
Ja się trochę tak trzęsę, jak mówisz, że to trudne i że się nie da. Znaczy, no tak właśnie, no... Są dostawcy, u których tyle podatności nie ma, tak? Na przykład. No.
To jest tak, no, tyle podatności, ale podatności są zarówno też w Palo, no jakby.
No ale dobra, no, narysujmy słupki liczby CVE z RC powyżej 9 per dostawca. No i wydaje się, że są różnice między markami takimi ugruntowanymi, a tymi kontenderami, którzy są trochę tańsi, trochę może bardziej elastyczni w negocjacjach. Czy jak ktoś nie umie, to może nie powinien robić. No,
no ale z drugiej strony, Adamie, mówisz o dużych graczach, bo Fortinet nie jest małym graczem, tak samo Citrix.
Co, dopóki jakiś ustawodawca nie powie, że odpowiadają za wszystkie włamania z ich udziałem do wysokości kapitału zakładowego, to nic się nie zmieni i tyle. No.
Uwaga, testujemy Maćka. Nie. Nie. Pewnie ma Windowsa. To znana choroba. Dajmy mu chwilę. Tak, możemy sobie dużo rozmawiać o tym, jak wygląda proces wytwarzania oprogramowania, szczególnie w dużych firmach, takich jak podejrzewam jest Fortinet, czy Citrix i jak bardzo jest tam trudno wyłapać tego typu rzeczy. No ja jeszcze chciałem trochę ich pobronić przy tym całym zamieszaniu, które się pojawiło. Maćku, było cię chyba słychać przez chwilę, wyłącz miuta i powiedz coś.
Może my mu wyłączymy miuta.
A teraz jest dobrze?
Słuchaj, wyłączyłem ci miuta.
Dziękuję, jesteś najlepszy. To jest jakiś spisek.
Tak.
Włączyłem to i wyłączyłem. No. Tak.
To jest efekt.
Śmieszne jest, jak się bawisz mikrofonem na wizji.
Przy ludziach jeszcze.
Przy ludziach. Wiesz co, ja spojrzałem sobie na szybko. Palo miało dwa CVE powyżej dziewiątki, to w obu przypadkach był Log4j, więc było to 3 lata temu. Ja się trochę nie zgodzę a propos tego, co powiedziałeś, że Forti jest duże, więc takie rzeczy będą się zdarzać. Forti jest popularne, to znaczy moim zdaniem to jest trochę pokłosie modelu biznesowego, bo prawda jest taka, że popularność Forti bierze się z tego, że Forti po prostu jest zauważalnie tańsze. I w masie miejsc, gdzie trzeba było coś wdrożyć, jak przychodzę na przykład oglądać fuck-up, to jest wdrożone Forti. Dlaczego? Bo było najtańsze. I jeszcze bardzo często to jest Forti, które jest nigdy nie update'owane, bo ono zostało kupione gdzieś na Allegro bez jakiegokolwiek supportu, więc... Kiedyś mi ktoś tłumaczył po jakimś incydencie, że Forti update'ował, ale zamknęli taką stronę rosyjską z firmware'ami i jak przestali te firmware'y wystawiać, to on przestał mieć skąd je ściągać. i mi się jakoś tak zrobiło wewnętrznie smutno. Natomiast ja myślę,
dobra, że to odszczekuję to, co powiedziałem w takim wypadku.
Więc, bo wiadomo, że to się zdarza. No, dostało Forti, dostało Palo, dostało Cisco, jakby generalnie każdy duży vendor. Z tą różnicą, że jednak te podatności w Forti są bardzo spektakularne, są właściwie 2-3 razy w miesiącu i one są takie totalne. To nie jest tak, że jest jakiś scenariusz hipotetyczny, który w pewnych warunkach może wystąpić, tylko nie, po prostu bach. No. Ja testowałem, mam takie Forti, które jest honeypotem i ono zostało trafione w ciągu paru godzin od pojawienia się informacji, więc generalnie mam wrażenie, że to jest trochę po prostu kwestia popularności, ale tam jest jeszcze jedna rzecz i to ostatnio nawet taką dyskusję toczyliśmy w firmie. Może na którymś etapie do ludzi dotrze, że integrowanie wszystkiego w ramach jednego źródła zarządzania tożsamością to nie jest najlepszy pomysł na świecie. Bo to jest czy kwestia VPN-ów, czy kwestia tego, co się stało w Microsoftie tam 12 stycznia. Jak masz te wszystkie systemy pointegrowane i na końcu jednym kątem wchodzisz wszędzie, to prędzej czy później coś cię trafi bardzo spektakularnie. I to jest jakaś taka chyba lekcja, którą może warto wyciągnąć. Jak już tego VPN-a wdrażamy, to go wdróżmy, tylko może nie wkładajmy wszystkich jajek do jednego koszyka i nie zakładajmy, że opieramy się zawsze o ten sam setup, czyli jakby mój ulubiony zestaw FortiGate i Active Directory. Bo jak to walnie, to rzeczywiście nie ma co zbierać.
Dobrze, ja już odczekałem, więc możemy iść dalej. Kolejnym newsem jest kolejny atak ransomware. Tym razem dostał producent samochodów Hyundai. A jak w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o producencie samochodów Mercedes, to w tym tygodniu mamy Hyundai'a. I to zdarzenie jest też dosyć ciekawe i to jest te cytaty, które najbardziej lubi Maciek, czyli bezpieczeństwo i zaufanie jest dla nas kluczowe, drogi kliencie. Nic się nie stało, mamy delikatne problemy z IT. To był pierwszy komunikat, jaki został wydany po tym ataku. A potem się okazało, że potencjalnie wyciekło, ile tam tych danych było? 3 terabajty danych? Chyba tak, 3 terabajty danych podobno wyciekło.
Ja bym spał spokojnie, gdyby ktoś mi ukradł 3 terabajty, bo wiedziałbym, że nikt tego nigdy nie przeczyta i tych, które tam są ważne, nie znajdzie.
Swoją drogą to jest...
Śmiałe to było, Adamie.
Wolę, żeby mi ukradli 3 terabajty niż 3 megabajty, naprawdę.
Słyszałeś o takim narzędziu jak grep?
Słyszałem. Grepowałeś kiedyś 3 terabajty?
Owszem. Cały czas to robię.
Do tej pory leci.
Tak. Pamiętacie taką zabawę dla nerdów, jak się szukało grepem w def u random konkretnych stringów, typu na przykład piwo?
Ja miałem inne.
Nigdy nie byłem, ja też miałem inne. Ja jak marnowałem czas, to grałem w inne gry niż szukanie czegoś w randomie.
Wiesz co, ja zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Przecież te wszystkie firmy mają jakieś systemy monitorowania, jakieś soki powdrażane i tak dalej. To jednak, jak ktoś ci zaczyna kopiować 3 terabajty, to pewnie widać. To znaczy, to nie jest tak, że to gdzieś tam cieknie w niezauważalny sposób. Znaczy, przynajmniej powinno jakoś to być zauważalne, bo to nie jest 3 terabajty z losowych systemów, tylko to jednak jest 3 terabajty z jakiegoś konkretnego hosta. Więc...
Maćku, ale przeceniasz, wydaje mi się, możliwości monitorowania w dużych organizacjach.
Nie, ja chyba sam walczę ze światem w tym momencie, jakby tam...
Chyba tak, troszeczkę.
Jak pamiętamy...
Znaczy, mnie to nie dziwi osobiście.
Nie, jakby pamiętam incydenty z wiosny tego roku, gdzie też nie zauważał, że mu skopiowano cały system, bo po co. Ale w ogóle Blackbasta to był chyba ten ransomware, do którego dekryptor wyszedł jakoś na przełomie roku i z tego, co doczytałem, to jest to dekryptor do starej wersji, w sensie Hyundai dostał zaupgrade'owaną, więc trochę mają pecha.
Powinni czuć się wyróżnieni chyba, jak dostali nową wersję. To prawie jak patch do FortiGate'a.
Ale zobacz z drugiej strony, jakby polscy producenci samochodów są bezpieczni.
Tak, bo to były Niemcy. Przypadek?
Ja.
Dobrze, słuchajcie, ja cały czas, poczekajcie, jeszcze dwa zdania a propos tego przypadku. Cały czas trochę się nie zgodzę z Adamem. Wydaje mi się, że jakby to są znaczy nie wiem, co zostało skradzione, żeby nie było, ale podejrzewam, że jeżeli zostały skradzione jakieś dane, to mogą one być dosyć cenne. Czy to dane klientów, czy też kod źródłowy systemów, które są montowane w Hyundaiu, co też może skutkować ponownym banem na flipera, że tak powiem.
Nigdy, 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 nigdy nie słyszałem, żeby był incydent, w którym skradziono więcej niż tera danych i tam było cokolwiek warte, czegokolwiek. Jeżeli są kradzione ważne dane, to przez kogoś, kto wie, co kradnie i kradnie kilkaset kilo, kilkaset mega, może kilka giga, ale tera to znaczy, że nie miał pojęcia, co kradnie, tylko kradł jak leci, wszystko jak leci. Jeżeli nie zrobił wcześniej analizy i nie wybrał tego, co jest naprawdę ciekawe, jakby było ciekawe, to by już powiedział, co ukradł. Te wszystkie na początku wojny Rosji z Ukrainą, te wszystkie wycieki, im większy był, tym mniej tam w nim było. Najciekawsze wycieki miały po kilkaset kilo, po nie wiem, po kilka mega. To były po prostu bazy danych, nie wiem, Yandex Foods czy coś takiego, tak? To było wiadomo, że ktoś się dostał do czegoś konkretnego. A jak ktoś mówił, że ma 10 tera danych, to znaczy, że to są jakieś kwity, najczęściej się okazywało, że publiczne, bo parę takich wycieków analizowaliśmy w zespole. Nie, naprawdę, nie demonizujmy, dopóki się nie dowiemy, co tam faktycznie wyciekło.
Dobrze, to poczekamy.
Podajcie jeden przykład, że ktoś się gdzieś włamał, ukradł kod źródłowy i na tej podstawie przeprowadził jakiś kolejny atak, na podstawie tego wykradzionego kodu źródłowego. Nie mówię o poziomie NSA, Mossad, APT-29, ale taki zwykły włamywacz nie ma kompetencji, żeby ten kod źródłowy przeanalizować, znaleźć błędy, klucze krypto. No, takie rzeczy się nie dzieją.
To jest ten plik, który cały czas grypuje. Zobaczysz. Dobrze. Co dalej? Adamie, teraz ty.
Aha, niespodzianka.
Ja tu
przychodziłem z tragarzami.
Tak, Maćku, więc...
Mamy sudo w Microsoft, Windowsach.
Tak, mamy sudo w Windowsach. Ale to nie jest to sudo, które znamy z Linuxów. Microsoft odciął się od tego prawdziwego sudo i zrobił swoje.
Jak OpenBSD praktycznie. OpenBSD też ma swoje własne sudo.
No tak, ale to w OpenBSD już ustaliliśmy, że utrzymuje to 3 użytkowników, więc zmian tam pewnie nie było. W każdym razie tak, będzie sudo w Windowsie 11, nowy feature, który można będzie sobie zainstalować. Do czego? Do czego, żeby podnieść uprawnienia przy uruchomieniu komend, czyli tak jak jeden ze słuchaczy wspomniał, jest to taki run as, tylko że sudo. Jeżeli nie wiecie, już jest taka komenda, nazywa się run as, gdzie się podaje z jakimi uprawnieniami jakiego użytkownika. Po co to sudo?
Wiesz co, ja ostatnio oglądałem i czytałem dużo na temat tego incydentu w Microsoftie, gdzie oni przeskoczyli z jednego tenantu na drugi i jakoś tak jak słyszę o narzędziu, które pozwoli eskalować uprawnienia na innego użytkownika, to czuję się wysoce niekomfortowo.
Tak. Adamie?
Nie mam zdania.
Nie mam sudo.
Nie znam się na wszystkim. Nie mam sudo.
Nie mam sudo. Niedługo będziesz miał, jak masz Windows.
Ale co, że niebezpiecznie, bo jest narzędzie, no a tak jak do tej pory nie można było podnieść uprawnień. Nie wiem w ogóle, o czym mowa.
Nie, ja myślę, że to jest generalnie Microsoft jest w miarę konsekwentny i przebudowuje kolejne swoje narzędzia, wstawiając nowe. Mnie w tym wszystkim, co Microsoft ostatnio ogłosił, bardzo zastanawia, że w kolejnej wersji Windowsa flagowy podobno system Microsoftu, czyli RFS, dalej nie jest jako domyślny. Więc tego NTFS-a to mamy już co? Ćwierć wieku, tak lekko licząc? Nawet więcej, ze 30 lat.
RFS, kiedy on się pojawił? To był chyba w
2016-2014 jakoś tak.
Chyba w 2008 Windows już był chyba eksperymentalny, jak dobrze pamiętam.
Nie wiem, czy nie chwilę później, typu tam w którymś buildzie 2015.
Dziesiątka?
Ale tak czy owak, jakby...
Wolno im to idzie.
No, zobaczymy. Znaczy, ja rozumiem, że w tym wątku sudo chyba najbardziej mnie interesuje. Chciałbym wiedzieć po co. To znaczy, dlaczego Microsoft stwierdził, że potrzebuje nowego narzędzia? To znaczy, co było nie halo ze starym? Bo to może być najbardziej interesujące. Że może jednak tu jest jakieś takie drugie dno, do którego się jeszcze nie dokopaliśmy i to jest najważniejsza informacja. Ale może Grzegorz nam wytłumaczy.
Piotrek podpowiada, że RFS był już w Windows 8 beta.
No to 2012.
No, to już dawno. Tak, ale ZFS-a cały czas nie ma, więc jakby Maćku...
A kiedyś był w OSX-ie.
Widzisz? No, ale OSX jest o krok dalej i już nie ma. Ja słuchajcie, może to jest po to, żeby Windows stał się bardziej Linuxowy, a tak jak macOS staje się bardziej iOS-owy, więc jakby zobaczymy, w którym kierunku będzie to podążać. Lecimy dalej. Kolejny temat to fejkowa aplikacja udająca LastPassa, która pojawiła się w App Store i tak szybko jak się pojawiła, tak szybko zniknęła. Do czego służyła? Prawdopodobnie do wyciągania loginów i haseł oraz secret passphrase'ów. No cóż, czasem też zdarzają się aplikacje tego typu, jak widać w Apple'u.
Ale wiesz, to ciekawe, jak to przeszło, bo ja miałem wątpliwą przyjemność oglądać proces publikowania kilku aplikacji w Apple App Store i to jest taka generalnie mieszanka leczenia kanałowego z Runmagedonem. I zastanawiam się, jak to poszło, że tutaj nagle ktoś po prostu sobie taką łapkę wypchnął. To, że nią wyłapali chwilę później i zablokowali, super, ale jakby... Pamiętam, jak kiedyś firma, w której pracowałem, publikowała apkę, która była przeglądarką adresów budynków w dużym skrócie, ponieważ firma miała bazylion budynków w całej Warszawie, to była taka przeglądarka, gdzie jest który budynek. I odpalenie tej apki trwało jakieś dzikie miesiące, bo Apple pytała, czemu potrzebujecie tego, a czemu potrzebujecie GPS-a, skoro wasza aplikacja wyświetla mapy i tak dalej, i tak dalej. A tutaj po prostu ktoś sobie zrobił lewego LastPassa, wrzucił go i to przeszło. No pytanie którędy?
Być może mamy tak kogoś z Apple'a.
Tak jak, ale i tak nic nie powie, bo nigdy nie wolno im nic mówić.
Anonimowo, do Adama wysłać.
Tak, a oni mają taki dział bezpieczeństwa, że nawet PGP chyba ludzie boją się używać. Miałem jakąś myśl i już, no, już sobie poszło. Dziękuję.
Adamie, ty dziś jesteś typ marudzący, więc pomaruj troszkę.
Weekend się kończy.
Ale że dzisiaj?
A nie, no, ale dzisiaj to szczególnie, nie wiem.
A, szczególnie. Plecy mnie bolą.
A, to starość to jest tak zwana. Dobrze. Maćku, twój temat, który dodałeś do naszej listy, czyli ransomware, płacić czy nie płacić. Więc referuj, mój drogi.
Wiesz co, bo to się w ogóle zaczęło od case'u dwóch kasyn. Caesar Casino i MGM dostały ransomwarem. I Caesar zapłacił, a MGM stwierdził, że chrzani i nie płaci. I zaczęła się wielka dyskusja, kto ma rację, bo... argumentacja Caesara była fantastyczna. Oni mówili, że musimy zapłacić, bo nie wiadomo, co nam ukradli i co ujawnią. I teraz jakby jestem z natury złym człowiekiem i tak sobie myślę, że no dobra, ktoś ci zapłaci bańkę, żebyś nie publikował jego danych, no i co robisz? Kasujesz te dane? Nie, no za tydzień piszesz mu, że dalej je mam, więc poproszę kolejną bańkę. Znaczy, jak popatrzyłem
szczególnie
na to...
po takim statemencie, tak? Że jakby, tak, jeżeli tak, firma tak mówi... zapłacimy, bo nie wiemy, co oni nam ukradli, czy są jakieś ważne rzeczy, no to faktycznie masz rację.
Ja w ogóle się zastanawiam, czy może nie dochodzimy do takiego momentu, że należałoby jednak zabronić po prostu firmom płacić okupów. Najzwyczajniej
w świecie. Ale to w Stanach jest to chyba zabronione ogólnie.
Zabronione jest teoretycznie zabronione. No jest problem taki, że potencjalnie wspierasz terroryzm.
Sankcje są.
Wszyscy mają jakby 100 tysięcy różnych patentów, jak to obejść. Więc to tak samo jest w Polsce. No płacisz okup i nagle się okazuje, że zapłaciłeś go Rosjanom i omijasz sankcje w ten sposób. Natomiast jak rozmawiam czasami z księgowymi firm, które dostały ransomwarem, to jakby wpuszczenie w koszty okupu w ogóle nie stanowi problemu. Oni dokładnie wiedzą, jak to robić i wszyscy to rozumieją, włącznie z jakimiś tam kontrolerami. Więc zamiast jednak podnosić ten poziom bezpieczeństwa, podkręcać śrubę i pilnować, żeby te skutki były coraz mniejsze, to w zasadzie streamlinujemy płacenie okupów.
Biznes, wymagania biznesu zawsze przed wszystkim.
No cóż, ja cały czas uważam, że nie płacić, no ale w sumie Caesar zapłacił być może dlatego, uwaga, taka teoria spiskowa moja. Pamiętajcie, że w Caesarze i w MGM-ie trochę dużo osób co roku przebywa, szczególnie podczas różnych imprez typu na przykład DEFCON czy Black Hat, więc
DevCon
to by była
DevCon się przenosi właśnie.
Ale ja nie mówię o miejscu, w którym jest DevCon, tylko w którym śpią ludzie, którzy przychodzą sobie na DevCona. I to są dosyć popularne hotele, więc jeżeli taka baska by wyciekła, to byłby też, podejrzewam, dużo ciekawych nazwisk na tej basce. I korelacji z różnymi.
No i co, wycieknie informacja, że David Moss był na 31 DevConach?
Słuchaj, być może... Hotelu, być może 404? Być może to nie o niego chodzi. Tam przybywają różni ludzie, więc...
A to ja mam inne pytanie. A to po cholerę kasyno te dane trzyma? To znaczy, jakby jaki jest scenariusz biznesowy?
Znaczy, ja nie mówię o kasynie.
Data mining. Promocje. W Stanach się nie kasuje danych.
Kasyno to jedno, ale Caesars to przecież też hotel, prawda? Więc pytanie, jaki był zasięg tych ukradzionych danych?
Chyba, Adamie, muszę ci sprezentować dużo folii aluminiowej przy najbliższej okazji.
Przecież doskonale wiesz, że ja nie... Doskonale wiesz, że ja nie jestem z tych, ale dzisiaj tak gram trochę adwokata.
Tak.
Jak ty marudzisz, to ja dzisiaj gram trochę adwokata diabła, będę wszystkich bronił. Dobrze. Akurat Caesarsa i MGM-a nie bronię.
Ale nie płaci. Nie płaci. Znaczy, tak, ja rozumiem firmy, które płacą, ale lepiej jest nie płacić niż płacić. Ale żeby nie zapłacić, to trzeba się przygotować, żeby nie zapłacić, a to trzeba zapłacić za to, żeby się przygotować. Więc tak czy inaczej trzeba zapłacić. Pytanie komu? Czy zapłacić Fortinetowi, czy zapłacić grupie ransomware? Trudne wyrzuty.
Może lepiej Fortinetowi, bo wtedy mogliby dobezpieczyć aplikację.
O ile udziałowcy uznają to za priorytet przed wypłatą dywidendy na przykład.
Ja myślę, że PR-owo już dostali takie baty, że wydaje mi się, że już powinni.
Aha. Kto w 2024 zorientował się, że Fortinet ma CVE, tak? Aha. Wcale nie było przez poprzednie dwa lata w ogóle.
Pamiętam lata temu taką dyskusję, jak jakiś youtuber ujawnił, że któryś polski producent mięsa robi takie mięso, że on tam się nie psuje, leżąc nie w lodówce przez 3 tygodnie, dalej wygląda tak samo i tak dalej. I w ogóle wielka wrzawa, media, artykuły i tak dalej, etc. I w ogóle to się nie przełożyło na cokolwiek. No,
to się nigdy nie przekłada. Tak.
To się chyba przełożyło na tym, że ta firma pozwała tego youtubera i on usunął filmik, bo się przestraszył.
Tak.
To tym się
przestaliście na przykład używać kisielu doktora Edkera czy budyniu? Nie, no właśnie.
Ja nie mogę takich rzeczy jeść, bo to chemia, więc jakby mam alergię.
Sama chemia.
Tak. Dobrze. Moi drodzy, ile to już czasu minęło, bo mi się zegarek tutaj coś...
Jeszcze byśmy mogli. A mi się przypomniało, tylko znowu mi się zapomniało, co miałem powiedzieć poprzednio. O tym czasie, który jest potrzebny do weryfikacji aplikacji, w jaki sposób przestępcy wgrywają aplikacje, gdy zwykły człowiek przechodzi przez tor przeszkód niemożebnych rozmiarów. Myślę, że to jest podobny problem jak odzyskiwanie konta przejętego na Instagramie czy na Facebooku, gdzie ci, którzy przejmują, mają na temat tego procesu dużo większą wiedzę niż sam Instagram i Facebook i są w stanie zablokować możliwość odzyskania konta przez właściciela, albo są w stanie świadczyć usługi przejmowania kont przejętych przez ich konkurencję, co też zaobserwowałem. I to działa i są skuteczni, bo po prostu znają wszystkie sztuczki i kruczki, bo zjedli na tym zęby i robili to od lat i wiedzą dokładnie, gdzie i kiedy i z jakiego IP, w jakiej przeglądarce trzeba kliknąć, żeby odzyskać, bo przetestowali to na tysiącach przypadków. Są lepiej wykształceni od supportu nieistniejącego tych podmiotów, więc no, wiedzą świetnie, co zrobić, więc zakładam, że tutaj też osoby, które profesjonalnie zajmują się wrzucaniem złośliwych aplikacji do Apple Store'a, powinny tak naprawdę sprzedawać usługi konsultacyjne, jak sprawić, że twoja apka przejdzie w 3 dni proces weryfikacji zamiast 3 miesięcy, co wczytywać zdalnie, na jakim etapie, jaki content podłożyć, kiedy, gdzie, pod jakim URL-em, czy zaszyfrować, czy odszyfrować, czy zamaskować, czy nie zamaskować. Czy ma już być, czy ma się wczytać dopiero potem, a może jest jakaś lista IP-ków, dla których ten content złośliwy ma nie być serwowany, a dla pozostałych ma być serwowany. Więc no, myślę, że to po prostu jest dużo prób i błędów, które budują bazę wiedzy i ta baza wiedzy jest potem monetyzowana właśnie tak i działa.
Ja pamiętam, jak na Androida były wypuszczane, bodajże był taki deweloper, który się Chainfire nazywał, on wypuszczał pierwsze binarki, pierwsze apki do rootowania Androidów i taka apka była w storze, sobie siedziała, przynajmniej część tej apki, czyli binarka SU. I binarki SU pod różne systemy armowe były w takim pakiecie APK trzymane w zasobach jako pliki PNG po prostu. I tyle. Da się? Da się. Dawno już się dało. Maćku, chciałeś coś jeszcze dodać?
Tak, wiesz co, ja mam zawsze taką obawę, tak jak przy Microsoftie, że tam był jakiś testowy, to mi się bardzo podoba, legacy test tenant podłączony do innego tenantu, który jest produkcyjny. Tak przy Apple przecież był ten system 1 do Apple Photos, który miał wyłączone chyba trotlowanie przy zgadywaniu haseł. To pytanie, czy na przykład nie ma jakiegoś magicznego noda do puszczania aplikacji na szybko i na skróty. Ja pamiętam 2 lata temu, może 3, w jednej z dużych platform społecznościowych, moje konto z włączonym 2FA, UBK-em i tak dalej, nagle zostało przejęte przez kogoś. I jakby nawet się nie kłopotałem supportem, tylko zadzwoniłem do kolegi, który tam pracował i on powiedział, spoko, ogarniemy. Daj maila, to dostaniesz konto na tego innego maila. I zapytałem się go potem, czy to jest częsty przypadek. On mówi, no jakby nie był częsty, to byśmy nie mieli procedury na to. Więc pytanie, ile takich właśnie workaroundów jest. No.
Jak pracujesz w dostatecznie dużej firmie, to na przejęte konto z 2FA masz workaround, zamiast znaleźć root cause, bo nikomu się nie chce i za to premii nie dostanie. No. I już, voilà.
A propos społecznościówek, to wczoraj wpadłem na informację, że zablokowanie dowolnego konta w społecznościówkach kosztuje około $60, a odblokowanie dowolnego konta w społecznościówce kosztuje około $75. I to jest z gwarancją, jest escrow i jest delivery. Tak, jest delivery w ciągu. Wiesz co, może oni czytają trochę inne źródła i jakby nie ogarniają całego internetu, ale tak, jakby da się to zrobić, są takie usługi i tutaj Adamie przyznaję ci rację, to tak działa, w sensie z tymi kontami.
Jeżeli słucha nas ktoś, kto wie, jak się blokuje, odblokowuje i przejmuje konta Instagrama i Facebooka, to ja chętnie kupię takie szkolenie, bo mam bardzo dużo zgłoszeń ludzi, którzy mają przejęte konta i za jasną cholerę nie da się im w żaden sposób pomóc. Ja kiedyś miałem prośbę od bardzo dobrego znajomego, to dotyczyło konta takiego super turbo VIP-a, który zapomniał hasła i bardzo potrzebował do tego dostępu. I ja pomyślałem, mam jakieś tam przysługi u jakichś osób, które coś znaczą w strukturach różnych firm. I odezwałem się do tych osób, nic się nie dało załatwić. Jakby użyłem najmocniejszego jokera, jaki miałem w kieszeni, nic się nie dało załatwić. Po prostu nie dało się. A naprawdę chciałem komuś zrobić przyjemność. No nie da się, po prostu się nie da. No. Także jak ktoś wie, jak się da, to ja proszę o kontakt, bo czasem ktoś się zgłasza, może się dogadamy.
Ja ostatnio oglądałem upiorną rzecz. Pani dostała na WhatsAppie wiadomość, że może zainwestować częściowo w jakiś taki biznes z kryptowalutami, ale jest gwarancja KNF-u, że to jest bezpieczne. Nawet był banerek na WhatsAppie wklejony. I pani wpłaciła tam 100 tysięcy złotych. Te pieniądze oczywiście zginęły. I ktoś się odezwał do pani, że on jej odzyska te pieniądze, potrzebuje tylko 25 tysięcy, ale gwarantuje, jest escrow, jak ona przeleje te pieniądze, jeśli nie uda, to ona je odzyska. I przelała i też nie, się nic nie udało i pieniądze zniknęły.
Za pół roku odezwie się firma, która powie, że tam ci oszuści są straszni, ale oni pomogą jej odzyskać i może by jeszcze zainwestowała. Ja mam takiego, co jest na 5. iteracji w tej chwili.
Znaczy to pamiętacie te wszystkie kampanie, one już od lat trwają, inwestycyjne, to teraz na początku roku pojawił się z kolei wysyp właśnie tych, o których mówicie, czyli odzyskamy wam pieniądze, tak? Jesteśmy kancelarią adwokacką działającą przez WhatsAppa i jakby zapłacicie i odzyskamy wszystko. No, szok, nie?
Gdybym był przestępcą i miał 10 ofiar już okradzionych i 10 ofiar jeszcze nieokradzionych, to oczywiście, że powiedziałbym, że na tych pierwszych zwrot z inwestycji będzie dużo lepszy, bo wiadomo, że już są ofiarami. I to nie jest tak, że ludzie się uczą, bo stracili pieniądze, niestety.
No tym bardziej, że ludzie są w szoku i chcą te pieniądze jakoś odzyskać, jak już się dowiedzieli, i potem jakby są też łatwymi ofiarami. Dobrze, moi drodzy, bo czas się nam kończy, a mamy jeszcze gruby temat do ogarnięcia.
W sensie, że wy?
Tak, my, chudzielcu.
Ja byłem na siłowni.
Chyba przechodziłeś obok.
Były ruchome schody.
Nie, jest taka nowa maszyna super, na której lubię ćwiczyć, są napoje.
Trzeba leżysz tylko na niej. To się, leżysz i jesz batoniki energetyczne i to wystarcza. Dobrze, to potem powiesz mi adres. Moi drodzy, dzisiaj tematem głównym jest wszelkiego rodzaju snake oil sprzedawców bezpieczeństwa, czyli ogólnie wszystkie dziwne buzzwordy, które widzicie i dziwne artykuły, które czytacie. I ostatnim natchnieniem do tego tematu chyba był ostatni super artykuł o tym, jak to dedosować za pomocą szczoteczek do zębów. To już naprawdę... Ja nie pamiętam, kto to napisał, pamiętacie? Kto ten artykuł, kto jest właścicielem tego?
Kto go pomysłu? Nie napisał? Szwajcarska Gazeta Regionalna.
Tak, ale jakby sourcem tych fascynacji i informacji Fortinet. Był Fortinet. Fortinet. Tak, czyli tak, pewnie będzie to niedługo w ich raporcie. To są ci od Prosiaka, prawda? Dobrze pamiętam? Co tam?
Oczywiście. Prosiaka...
Oczywiście. Nie wiem, czy wiecie, ale czy oni to poprawili w ogóle? Widziałeś, Adam, ostatnio
To płynnie się pojawiło, przez 2 lata było w raportach, a potem płynnie odeszło, jak zmienili najwyraźniej coś w systemie. Wykrywali polskiego backdora na setkach tysięcy systemów na świecie. Nie było w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że tego backdora nikt od 10 lat nie widział na oczy. Po eskalacji wszystkimi możliwymi kanałami stwierdzili, że tak musi być, skoro tak jest.
No właśnie, i teraz rewelacja rozeszła się po mediach, nawet niektórzy polscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa na LinkedInie zaczęli cytować i wymyślać różne scenariusze związane z tymi szczoteczkami do zębów. Nawet niektóre firmy, które zajmują się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa, zaczęły się tym artykułem podpierać, że jakby było XDR na szczoteczkę do zębów firmy takiej, a nie innej, to pewnie by to się nie dało zrobić. I to jest jeden tak naprawdę z tematów, który raz na jakiś czas wypływa i robi takie zamieszanie. I pewnie jeszcze, już pomijam, że zostało to wszystko szybko zdebankowane, że tak powiem, to pewnie jeszcze będziemy słyszeć echa przez parę miesięcy tegoż ataku, tak jak kiedyś, nie wiem, czy pamiętacie, był atak przeprowadzony przez akwarium, jak dobrze pamiętam, albo dodatkowe chipy w serwerach montowane przez Chiny.
Ten atak DDoS, który zaatakował polskie linie lotnicze, a to one prowadziły ten atak.
Tak, więc pytanie jakby, bo jaki jest cel tego typu rewelacji? W sensie, czy celem jest przestraszenie potencjalnego klienta tak, żeby chciał kupować różnego rodzaju zabawki i rozwiązania, czy może jest jakiś inny cel?
W przypadku tych szczoteczek i Fortinetu, tam ta gazeta potem się tłumaczyła, że bo Fortinet wydał komunikat, że to musiał być błąd w tłumaczeniu, a gazeta powiedziała, że Fortinet po pierwsze skonsultował ten artykuł, po drugie potwierdził, że dokładnie tak to było, a po trzecie jeszcze dodał szczegóły. Ktoś najwyraźniej pomyślał sobie, że to jest taka regionalna gazeta, którą czytają zwykli ludzie i może prezesi jakichś firm też i może się uda coś sprzedać przy okazji i nie spodziewał się, że szwajcarska regionalna gazeta będzie przeczytana przez osoby, które gdzieś to przeniosą dalej i że to popłynie do świata, który jest w stanie takie newsy weryfikować, bo jest nimi żywo zainteresowany. Więc moim zdaniem to był taki PR stunt, który po prostu poszedł w bok, nie tak jak miał pójść i ktoś w panice potem musiał to odkręcać. No a co się, przynajmniej się dowiedzieliśmy, kto publikuje byle co. Znaczy nie, żebyśmy nie wiedzieli wcześniej, ale...
Wiecie, znaczy, ja rozumiem, że żyjemy troszkę w czasach, gdzie duże media piszą kilkustronicowe artykuły w oparciu o posta na Instagramie, ale to chyba jest trochę taki kanał sprzedaży, bo rzeczywiście zasięgi tego wyssanego z palca newsa były gigantyczne. Do mnie dzwoniła jakaś telewizja z pytaniem, czy można o tym pogadać, bo to jest ciekawe. I byli bardzo rozczarowani, że to nieprawda. A potem pytali, czy może tak by się dało zrobić. I ja powiedziałem, że tak, ale to tylko dotyczy takich szczoteczek bez zasilania, takich analogowych. Więc takie rzeczy będą działać, bo to po prostu to się nakręca i my się możemy z tego śmiać, ale gwarantuję wam, że ta historia wejdzie na 100% do kanonu sprzedażowego bullshitu, który różni sprzedawcy różnego chłamu będą powtarzać, bo to po prostu dobrze działa. No ja pamiętam, jak W zeszłym roku? Tak, jakoś w maju czy w kwietniu byłem na jakimś evencie, gdzie gość właśnie pokazywał różne scenariusze ataków. Taki DDoS z ransomwarem, taka mieszanka, podwójna ściana ognia i do tego bita śmietana. I że jak się ma FortiGate'a, to on nie tylko odfiltruje tego DDoS'a, bo będzie łapał te złe pakiety i odrzucał, ale też jest w stanie odkodować atak ransomware, bo przechwytuje klucze, którymi przestępcy szyfrują dane. I na tej sali, jak się tak rozglądałem, to większość siedzących tam jakichś dyrektorów, urzędników i tak dalej kiwała głową. Ciekawe, ciekawe. No i poza jednym grubym, który stękał, że to bullshit.
Ja, ale to jeszcze pociągnę ten temat troszeczkę. Znaczy, to nie jest tak, że rynek żyje takimi buzzwordami i newsami trochę, że tak powiem, kolokwialnie z dupy. W sensie mamy tą warstwę techniczną, czyli osoby, które mniej więcej wiedzą, jak to wszystko działa i dlaczego to jest bullshit, i mamy tą warstwę, nazwijmy ją, nie urażając nikogo, menadżerską, która je po prostu kupuje i je te wszystkie zabawki właśnie po takich prezentacjach różnego rodzaju albo takich newsach. Więc czy to nie jest takie trochę też właśnie życie rynku, tak?
Mamy... Ale wiesz, to też nie jest nowe. Ja chyba tą anegdotę przytaczałem lata temu, jak w 98, może 7, w magazynie Chip był taki artykuł zarządzania IT z perspektywy lektury miesięczników pokładowych. I tam była historia gościa, który pracował w firmie, która pisała w assemblerze jakiś software na mikrokontrolery. I pan prezes poleciał gdzieś samolotem, poczytał, że Java to przyszłość, więc kazał się przedać na Java. I ci goście mu tłumaczyli, że nie, że to tak nie, bo to w ogóle nie ten stos technologiczny. A potem trafiłem do firmy, która pisała duży software w Perlu. I któregoś razu szefowa wyczytała, że tylko ASP i tylko .NET, bo tylko to jest dobre. No więc chłopaki, już nie mając siły z nią walczyć, po prostu ustawili regułki, które URL-e przepisywały. I jak wchodziłeś na stronę, która była dalej nadziergana w tym Perlu i dalej odpalana na Apache z jakimś CGI, to w pasku adresów było .ASP i pani była szczęśliwa. Więc ja rozumiem, że to tak działa, ale to szkodzi na koniec. No jakby z jednej strony... To jest trochę to, co się pojawiło ostatnio w kontekście tych żartów. Jest dużo ataków ransomware, więc kupmy rozwiązania bezpieczeństwa. Kupmy właśnie FortiGate'a, kupmy Citrix'a, co złego może się stać. Tak długo, jak to są media takie masowe, które się nie znają, no dobra, okej, z tym nic nie zrobimy. Ale jak zaczyna branża takie bzdury komunikować, bo zobaczcie, ilu wydawałoby się sensownych ludzi, którzy znają się na rzeczy, podali tego gównianego newsa i powtórzyli te bzdury, więc to jest problem.
Ale Baczku, bo to jest tak, że widzisz, wspominasz o tych ludziach, którzy się znają i sami ludzie powielają różnego rodzaju legendy o blockchainie czy sztucznej inteligencji, która jakby już chyba wbiła się do słownika cyberbezpieczeństwa jakby na stałe. Już teraz wszystko ma to AI tak zwany. I to nadal są buzzwordy. Jeszcze nie ma żadnej sensownej implementacji, przynajmniej ja nie widziałem, może wy widzieliście czegoś, co się nazywa machine learning w systemach bezpieczeństwa. Widziałem bardzo dobre rozwiązanie do generowania raportów, które było w stanie całkiem sensownie wygenerować raport z jakiegoś zdarzenia, ale to jakby nadal nie jest to sztuczna inteligencja, nie jest to AI, tylko po prostu statystyka i machine learning. Blockchain, to też było super rozwiązanie, które miało zapewnić nie wiem jakie bezpieczeństwo i chodzili różni tak zwani ewangeliści po firmach i po działach security i twierdzili, że to w ogóle jest remedium na wszystko, a jak się zadało im pytanie, no dobra, jakiś konkretny use case, to już jakby ich to nie interesowało, to jest jakby technologia, jaki use case to sobie wymyślcie, tak? Jest super bezpieczna i tyle. Więc wydaje mi się,
teraz,
że...
Teraz są jeszcze smart kontrakty i co drugi software house już nie pisze skryptów, pisze smart kontrakty.
Smart kontrakty, NFT było, już nie ma, tak? NFT też się wszyscy zachłysnęli. W naszych notatkach wrzuciłem też ciekawą wypowiedź jednego z gości, który zapytał się na Reddicie na Cyber Security, co to właściwie jest Zero Trust. W ogóle jakby, czy ktoś potrafi wytłumaczyć ten buzzword, który jakby, jak sobie pójdziecie na dowolną konferencję bezpieczeństwa, tudzież sieciową, to teraz wszyscy sprzedają Zero Trust. No i gościu się zapytał, co to jest Zero Trust, no to w sumie jakby jest to weryfikacja, segmentacja, zasada najmniejszych uprawnień, monitorowanie i ciągłe monitorowanie i jakby szyfrowanie, tak? Jakby tam nie ma nic nowego, to jest po prostu buzzword, który gdzieś tam ktoś sprzedaje, tak?
Ale wiesz co, to jest taki temat, który wraca w rozmowach bardzo często, nawet miałem chyba na Confidence slajd o tym, że panie, my nie chcemy procesu, my chcemy pudełko, które kupimy i będzie dobrze. To jest jakby problem. Ludzie nie chcą się w ten temat zagłębiać, oni chcą zrobić magiczny klik i wtedy już będzie wszystko w porządku.
Tylko to tak nie działa niestety. Pytanie, czy kiedyś jakby wyleczymy się z tych buzzwordów, czy po prostu tak już będzie zawsze, że firmy będą mówić do tych, nazwijmy to, dyrektorów, którzy tylko chodzą po konferencjach i nie za bardzo znają technikalia i będą im to wciskać, a my jako osoby, które gdzieś tam pracują z tym sprzętem czy oprogramowaniem, będziemy zmuszeni walczyć z tym.
Wiesz co, myślę, że chyba nie będzie lepiej. Znaczy generalnie będzie raczej kiszka i raczej będzie gorzej. Ostatnio ogarniałem jakiś fuck up w organizacji, gdzie hodowano muzeum, bo na produkcji były Windowsy 2008 R2, bo działają i tak dalej, i tak dalej. I no i jakby tam już management nie wytrzymał i wywalił szefa działu IT, wywalił większość kadry. Po czym się odezwał handlowiec, który im robił outsourcing tych systemów, że on jakby co to on jest dalej gotów świadczyć to swoje wsparcie dla Windowsa. Ja się pytam gościa, przecież już nie ma tego wsparcia, jakby te systemy są martwe. On mówi, nie, proszę pana, ja mam programistów, którzy wiele czego wszystko poprawią. Więc to jest tak, że po prostu ludzie chcą płacić za bzdury i chcą mieć takie poczucie, że skoro zapłacili, to jest okej. Poza tym popatrz z perspektywy potem prawnej. Przychodzi ci kontrola z UODO i ty pokazujesz, że miałeś papier, miałeś podpisaną umowę z firmą, która gwarantowała się tym zajmie. To, że ta umowa była od czapy i to, że ta firma ma kapitału zakładowego 5 tysięcy i zniknie zanim urząd napisze do nich pismo, to jest inna bajka. Więc to tak po prostu działa.
To chyba 2 czy 3 lata temu był taki case na Black Hacie, nie wiem czy pamiętacie, z jakimś sponsorowanym tokiem, gdzie goście mówili o kwantowej kryptografii i ktoś tam na sali wstał i powiedział, że to jest bullshit i wyszedł i tam straszna afera z tego była. Pamiętacie ten case, co to było?
Mhm. Jakiś dostawca.
Tak, i jakby potem historia była taka, że ten sam dostawca robił jakieś zamknięte spotkania dla VIP-ów z różnych firm i przekonywał ich do tej technologii, ale w końcu chyba dostawca zniknął jakoś z rynku. Więc
co ciekawe. Za niespodzianka.
Co za niespodzianka. Słuchajcie, jakby jeżeli macie jakąś opinię w temacie buzzwordów i snake oila, to zapraszamy was do komentowania pod tym streamem. Czasem odpisujemy. Bardzo dziękujemy za ciepłe słowa. Staramy się czytać komentarze. I co, mamy jeszcze dzisiaj coś na temacie, panowie?
Myślę, że kończy nam się lista tego, co się zakładaliśmy na początku roku, jakie będą problemy. Więc
lista płaczu.
Lista płaczu, tak. Nie, ale wiesz co, zobacz, że dochodzimy do takiego ciekawego momentu, kiedy te rzeczy nie robią na nas wrażenia. Znaczy, wracając na chwilę do FortiGate'a, wysyp tych problemów jest tak duży, że powoli zaczynamy traktować to jako coś codziennego. Po prostu będzie, no, będzie źle, będzie to się psuło, będą problemy. Więc pytanie, czy tutaj nie trzeba będzie jakiejś zmiany gdzieś takiej systemowej zrobić?
Myślę, że naszym trochę zadaniem jest edukacja ludzi, którzy inwestują w tego typu zabawki, żeby sprawdzali po prostu to, co kupują, to, co wrzucają do swojej organizacji.
Sprawdzić, no, co możesz sprawdzić w tym kontekście?
No chociażby to, co powiedziałeś, Adamie, czyli jakby statystycznie zobaczyć, który producent jak bardzo dostaje po tyłku i wybrać właściwego. No. Proste. To jest najprostsze,
żeby to było takie proste, żeby można było wybrać właściwego, żeby wiesz, jeszcze to się mieściło w budżecie, żeby jeszcze dostawca był właściwy i wszystko było właściwe. To jest skomplikowane.
I teraz powinno jeszcze być takie, wszyscy umrzemy i świat jest do dupy.
Ale tak będzie, tak będzie.
Albo co gorsza, zaraz dostaniemy 15 maili od różnych vendorów, żebyśmy teraz ich promowali, bo akurat oni są bezpieczni.
ale muszą mieć stawki lepsze niż NordVPN. To wtedy się zastanowimy.
Tak jest pomysł.
Dobrze. I będziemy wtedy wypychać dolarami materace, tak jak Adam powiedział.
To jest.
Dobrze. Moi drodzy, dzisiaj już chyba dość tego marudzenia. Strasznie nam dzisiaj ten odcinek.
Ale w tym wieku to
dzisiaj w ogóle... Dzisiaj w ogóle masakra, przepraszamy was, ale po prostu to już chyba materiał zmęczony jest tym wszystkim, co się dzieje. Obiecujemy, że następny odcinek będzie bardziej radosny.
Ja nie obiecuję.
Właśnie chciałem dopowiedzieć, nie zaprosimy Adama.
To jest jakiś pomysł. To jest jakiś
zaprosimy
pomysł.
Adama. Nie ma dzisiaj konkursu i dziękuję ci, Andrzeju. Tak, jesteśmy dziadersami, tak jak powiedziałem na początku, jesteśmy retro vintage dziadersami, więc cyber security. Gdzie jest Stefan? Padło pytanie. Adam, masz gdzieś Stefana pod ręką? Ma. Dobrze. Jest Stefan. Stefan, pamiętacie, że Stefan jest członkiem tego zespołu, który po prostu ogarnia technikalia i dzisiaj na początku, jak zauważyliście, mu coś nie szło, bo wyłączył Maćkowi mikrofon oraz mi kamerę. No ale potem już się ogarnął, on też ma dzisiaj słabszy dzień, pewnie potem będzie marudził Adamowi, jak to sprzęt jest słaby i w ogóle, że powinien coś lepszego ogarnąć. No ale to jest Stefan. Mój siedzi na półce gdzieś tutaj.
Ja tylko powiem, dobrze, że przed 15 października nie było takich problemów technicznych.
No właśnie.
Właśnie, padło pytanie, Maćku, o Hackroom i padło pytanie, kiedy znowu będzie, zawitamy do Hackroomu.
To myślę, że możemy się dogadać, ale to jakby ja teraz będę strasznie leniwy. A co byście tego Hackroomu chcieli zobaczyć? Bo rozumiem, że nie tylko sam scenariusz, gdzie my dalej siedzimy przy jednym stoliku i narzekamy, tylko może byście chcieli zobaczyć coś konkretnego, to powiedzcie co, my się przygotujemy i to pokażemy.
Dobra, ja obiecuję, właśnie, że będę narzekał.
No bo na Atari nie było.
No to jest najprostsze. To jest najprostsze.
Nie, tam było jakieś Atari. Było jakieś Atari. Leżało w pudełku, bo oczywiście nie było tyle węgla, żeby je uruchomić. Ale na Commodore'ku leciały jakieś gry w tle. Moi drodzy, jeżeli macie jakieś pomysły, co możemy wam pokazać w Hackroomie, albo co chcielibyście zobaczyć na tych ekranach, które gdzieś tam za nami były, no to piszcie w komentarzach, my pomyślimy nad tym.
Transmisja obrazu CRT jest skomplikowana.
Mamy do tego grabery, bo jak był COVID, to na Twitchu to streamowaliśmy granie na starym sprzęcie, więc to już rozgrywaliśmy.
No dobra, dobra, to zróbmy.
Maciek jest streamerem na Twitchu. Ale w tym...
Streamuję na Twitchu z Atari.
Słuchaj, ale Twitch ostatnio też rozróżnił zasady, więc tam tam jest taki kanał, jak to się nazywa? Just Chatting, czy coś takiego, to tam już możesz, wiesz, roznegliżowany siedzieć, ale nie polecam. Nie polecam.
Dobrze, dobrze, zamknijmy.
Zamknijmy to. Moi drodzy, tak, widzimy się za tydzień w 142 odcinku Rozmowy Kontrolowane. Ja teraz życzymy wam miłego wieczoru, moi drodzy.
Dobrej nocy.